Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Kasia Wojtasik. Zabieram Was dzisiaj na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o tym, jak zachowują się wieloatomowe cząsteczki w szczególnych, bo ultrazimnych warunkach. Badanie na ten temat od kilku lat prowadzi profesor Michał Tomza ze wspomnianego Wydziału Fizyki UW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu Nauka.
Zacznijmy od tego, ile wiemy. Jak zachowują się cząsteczki w ultrazimnych warunkach, czy też być może się zachowują w tych bardzo niskich temperaturach?
No, my wiemy ogólnie, że w tak niskich temperaturach, które nas interesują, materia zaczyna zachowywać się dużo inaczej niż to, do czego przywykliśmy w temperaturach pokojowych, więc my wiemy, że w tak niskich temperaturach na pewno dużo więcej kwantowych efektów zobaczymy i zobaczymy całkiem inne zachowania, więc w pewnym zakresie wiemy, czego oczekiwać, ale oczywiście jest ileś pytań, na które chcemy dopiero odpowiedzieć. Inaczej no, nie byłoby to nauką, gdybyśmy znali na wszystko odpowiedzi już.
No właśnie, są takie opowieści przy okazji wszystkich innych pana opowieści o swoich badaniach, że to jest pewien rodzaj nowego obszaru wiedzy, takiego niezbadanego i nieodkrytego, więc jakbyśmy jeszcze to zdefiniowali, jakie granice pan przekracza?
No my tak naprawdę, znaczy to ważną rzeczą jest, żeby pamiętać, że tak naprawdę nauka w wielu aspektach zawsze jest metodą małych kroków, to znaczy stajemy na tej granicy poznanego i staramy się zrobić jeden czy dwa kroki, mając nadzieję, że nie wpadniemy w przepaść, tylko rzeczywiście zdołamy wybudować jakiś tam mostek i pójść kawałek dalej, więc bardzo podobnie jest z tym, co my robimy, to znaczy nasze badania są oparte na już dziesięcioleciach badań nad ultrazimną materią, także naszych badań nad trochę prostszymi układami i ideą za tym projektem, o którym teraz rozmawiamy, za projektem właśnie ERC jest to, ażeby dodać więcej złożoności, jakby to, co do tej pory robiliśmy, nie było wystarczająco skomplikowane, to teraz postanowiliśmy dodać jeszcze więcej właśnie złożoności poprzez to, że te cząsteczki, które nas interesują, będą bardziej złożone, one nie będą już teraz dwuatomowe, bo przez większość mojej kariery naukowej zazwyczaj badałem właśnie układy składające się z dwóch atomów, czyli to było zderzenie się atomu z jonem atomowym, tworzenie cząsteczek dwuatomowych, a teraz właśnie chcemy pójść o ten krok dalej i badać dużo bardziej złożone układy, gdzie to dużo bardziej, to być może nie brzmi imponująco, to będą 3, 4, może 6-atomowe cząsteczki, co wciąż z punktu widzenia biologii czy z punktu widzenia chemii syntetycznej w temperaturach pokojowych, to są dalej ekstremalnie bardzo proste układy, bardzo niewielkie cząsteczki.
To jakie znaczenie ma ta złożoność? Co mają te bardziej złożone od tych mniej złożonych?
No to jest po części, znaczy my po części wiemy, że one mają dużo bardziej bogatą strukturę wewnętrzną, to znaczy możemy, tam dużo więcej ciekawych rzeczy może się dziać i jednocześnie dużo więcej jest niepoznanego, ale właśnie ważną częścią tego projektu i ważną częścią ogólnie badań, które prowadzimy właśnie na Wydziale Fizyki jest też odkrywanie tego, co ciekawego tam się kryje za rogiem. My wiemy, że właśnie jak zwiększamy złożoność układu poprzez zwiększenie ilości atomów, dostajemy więcej możliwych właśnie na przykład wewnętrznych rotacji, oscylacji tych atomów wewnątrz cząsteczki i tam jest dużo, dużo większa złożoność ukryta i teraz my chcemy tą złożoność wykorzystać do czegoś. Tutaj możliwe zastosowania są w kilku kierunkach. Oczywiście trzeba pamiętać, że te wykorzystanie zastosowania to ja mam na myśli cały czas poruszanie się w strefie badań podstawowych. To są zastosowania, żeby lepiej zrozumieć wciąż jakieś bardzo fundamentalne rzeczy. Tu absolutnie nas na razie nie interesuje właśnie budowanie praktycznych urządzeń, mam na myśli urządzeń takich aplikacyjnych, komercyjnych. Naprawdę chcemy zgłębić to, jak te cząsteczki zachowują się w pewnych warunkach, więc te możliwe zastosowania to są właśnie z jednej strony możemy wykonywać niezwykle dokładne pomiary, niezwykle dokładną spektroskopię tych cząsteczek i poprzez odpowiednie połączenie właśnie naszej teorii i doświadczeń, ponieważ my musimy pracować bardzo blisko z grupami doświadczalnymi, to poprzez połączenie właśnie takich tych dwóch elementów jesteśmy w stanie odpowiadać na pytania, które mogą być wręcz konkurencyjne do badań, które są bardzo drogie, prowadzone w kompletnie innych warunkach, na przykład w CERN-ie. Tak? To są na podobne pytania z jednej strony możemy odpowiadać przy pomocy naszych ultrazimnych cząsteczek. Z drugiej strony to jest też badanie chemii. To znaczy jak teraz idziemy w kierunku właśnie tych bardziej złożonych cząsteczek, to ta chemia, którą będziemy badać w tych niskich temperaturach, może być dużo bardziej podobna do chemii, która interesuje prawdziwych chemików, ponieważ tak naprawdę często chemicy trochę się śmieją z nas. Jak jako fizycy mówimy, że badamy reakcje chemiczne kontrolowane kwantowo na takim fundamentalnym poziomie, ponieważ z ich punktu widzenia to są trywialne reakcje, bo wręcz to nawet nie są reakcje, to są jakieś takie proste zderzenia. Natomiast właśnie zwiększenie złożoności tych cząsteczek otwiera nam drogę do badania czegoś, co byśmy nawet mogli nazwać właśnie taką chemią organiczną w ultraniskich temperaturach. Tak, no i jeszcze ta kolejna droga no to jest właśnie takie wykorzystanie tych układów jako takich w pełni kwantowych układów składających się z wielu komponentów, które mogą być wykorzystane właśnie albo do symulacji i lepszego zrozumienia materii po prostu, albo na przykład właśnie gdzieś tam w dużo dalszej perspektywie jakoś jako elementy składowe technologii kwantowych, czy to komputera kwantowego. Oczywiście tutaj to nas bardzo nie interesuje w tym takim bezpośrednim zastosowaniu, no ale to jest taka perspektywa powiedzmy dwóch dekad albo więcej, która może się z tego zrodzić.
Jak przebiega ta współpraca z jednej strony teoretyka, albo nawet grupy teoretyków, bo wiem, że jest to grupa, z innymi grupami doświadczalnymi, czyli gdzie się kończy praca tych pierwszych, a zaczyna tych drugich, kiedy się trzeba połączyć i jak to połączenie wygląda?
Tak, no tutaj są bardzo, bardzo różne schematy. Znaczy takim, wydaje mi się, moim najbardziej szlachetnym z mojej perspektywy i oczekiwanym jest to, że my wykonujemy nasze obliczenia, przewidujemy coś i proponujemy. Idziemy do grupy doświadczalnej, czy publikujemy nasz artykuł i mówimy grupie doświadczalnej, zróbcie tak, a tak, a wtedy będziemy mogli razem dowiedzieć się tego i tego. Tak? Czyli proponujemy, co oni powinni zrobić i jak następnie albo bezpośrednio z ich pomiarów, albo następnie z interpretacji ich pomiarów, co będziemy mogli wspólnie się dowiedzieć. Ale też bardzo często, a tak naprawdę częściej, jest tak, że grupa doświadczalna już wie, co chce robić, albo zaczęła coś robić, zmierzyła coś i przychodzi do nas o interpretację. Więc tutaj mogę podać właśnie ostatni przykład, ponieważ w tym miesiącu zaakceptowano nam dwa artykuły z grupą doświadczalną właśnie z MIT profesora Wolfganga Ketterle, który dostał Nobla w 2001 roku. Był pionierem właśnie ultrazimnej fizyki. I w tym przypadku współpraca wyglądała w ten sposób, że oni zmierzyli pewnego rodzaju zachowanie się mieszaniny atomów i cząsteczek i potrzebowali zrozumieć to. Potrzebowali teoretyka, który to wyjaśni. I właśnie tutaj we współpracy razem z moim postdokiem oraz z współpracownikiem z Holandii wykonaliśmy dosyć zaawansowane obliczenia. Te obliczenia zaczęły się już 2 albo 3 lata temu, więc to dosyć był żmudny i długi proces. I następnie właśnie z tych obliczeń mogliśmy w pewnym zakresie wyjaśnić i zrozumieć to, co grupa doświadczalna zmierzyła na MIT. I właśnie okazuje się, że z połączenia takiej teorii i z ich pomiarów możemy naprawdę dużo dowiedzieć się właśnie o strukturze wewnętrznej, oddziaływaniach, które są ukryte w tym układzie eksperymentalnym, który oni skonstruowali.
A czy da się bez grupy doświadczalnej? Interpretuję to, że to jest też rodzaj testu. Jeżeli coś na poziomie teoretycznym pójdzie źle, no to potem będzie to niejako sprawdzone, więc czy dałoby się bez nich po prostu?
Tak, ale tutaj właśnie nie należy interpretować grup doświadczalnych jako testujących nasze przewidywania. Tak naprawdę oni często mierzą rzeczy, które są na przykład nie do policzenia, ale w połączeniu z naszym, to znaczy to jest tak, bardzo często też to wygląda w ten sposób, że na przykład grupa doświadczalna, tu mogę dać właśnie przykład jak to wyglądało z współpracą z grupą z Freiburga, gdzie właśnie tam 2 lata temu dało nam się opublikować artykuł w Nature, który jest też właśnie takim standardowym czasopismem i tam to wyglądało w ten sposób, że najpierw oni do nas przyszli i powiedzieli, chcemy zmierzyć to, co my w ogóle o tym wiemy. My wykonaliśmy pewne obliczenia, które wskazywały jakieś takie zarys właściwości tego układu i na przykład byliśmy w stanie powiedzieć, że jeśli w ich układzie eksperymentalnym mogą mieć pole magnetyczne tylko w pewnym zakresie, to na pewno znajdą coś w tym zakresie, tak? Bo to było dla nich pytanie, czy ma sens w ogóle szukać, bo może tam niczego nie ma. Więc nasza wstępna odpowiedź była, tam coś jest, ale nie byliśmy w stanie powiedzieć, gdzie dokładnie. Więc oni wykonali pierwsze pomiary i na przykład zmierzyli pewnego rodzaju piki, nazwijmy to tak, pewnego rodzaju odpowiedź tego układu, zależność właśnie pewnych wyników od pola magnetycznego i to było inputem, to było wkładem do naszych dalszych obliczeń. Mogliśmy wykorzystać właśnie tą wstępną wiedzę, aby przewidzieć coś więcej. Czyli na podstawie tych wstępnych informacji widzimy, ok, teraz ustawcie swój układ eksperymentalny w tym zakresie parametrów i tam coś ciekawego znajdziecie. Więc to bardzo często jest taka właśnie praca, gdzie z jednej strony teoria trochę przewiduje, ale też ta moc przewidywania jest ograniczona, bo to są bardzo skomplikowane układy, a z drugiej strony informacja z doświadczeń pomaga poprawić nasz model teoretyczny i jeszcze lepiej przewidywać kolejne rzeczy. Więc tutaj bardzo często jest tak, tutaj może warto też pamiętać, że ogólnie fizyka jest nauką doświadczalną i tak naprawdę to zawsze doświadczenie jest tym ostatecznym odpowiedzią, ostateczną weryfikacją. To teorie, które budujemy, to nasze hipotezy badawcze, one ostatecznie muszą zgadzać się z wynikami doświadczalnymi, które oczywiście wymagają odpowiedniej staranności, odpowiedniego kunsztu, tak? To, bo też mogą mieć tam błędy, ale zakładając, że pomiary są przeprowadzone z największą starannością, z określeniem wszystkich możliwych rodzajów błędów, no to w tym momencie, że tak powiem, to te wyniki doświadczalne są ostateczną odpowiedzią, a nasze przewidywania teoretyczne muszą się z tym zgodzić. Ale, jak powiedziałem, bardzo często, żeby wykonać nawet ten ostateczny pomiar, to potrzeba jest ileś drobnych informacji, które my możemy dostarczyć. Więc to jest taki bardzo, bardzo dużo wspólnej pracy pomiędzy grupami doświadczalnymi i teoretycznymi. W przeciwieństwie być może właśnie do cząstek elementarnych, gdzie często grupy teoretyczne tak naprawdę bardzo niezależnie od doświadczeń pracują, wymyślają różnego rodzaju teorie, hamiltoniany rozwiązują, to jednak dla nas brak kontekstu doświadczalnego, brak możliwości wykonania eksperymentu, który proponujemy, no byłby dużym problemem.
A jaka to jest kwestia technologiczna, bo na hasło zimne materie albo kwanty mogą nam stawać przed oczami jakieś konkretne urządzenia, zderzacze i tak dalej, więc gdzie ta praca się odbywa? Czy w części teoretycznej jednak na komputerze, a grupy doświadczalne i właśnie co u nich, czy też w zupełnie innych warunkach?
Tak, no my jako grupa teoretyczna mamy ten komfort, że po prostu możemy wziąć potężne komputery i wykonywać obliczenia. I to oczywiście my nasze obliczenia wykonujemy zazwyczaj na superkomputerach, które są zlokalizowane fizycznie na AGH. Jest właśnie taka sieć w Polsce dostępniona za darmo dla grup badawczych i tam możemy naprawdę miliony godzin rocznie, czyli tak naprawdę bardzo często setki, jak nie tysiące procesorów w danym momencie wykorzystujemy, ażeby wykonywać nasze obliczenia. Natomiast to jest tak, że oczywiście w naszych obliczeniach my staramy się uwzględnić wszystkie możliwe efekty i wszystkie możliwe właśnie parametry doświadczalne. Natomiast z drugiej strony te doświadczenia, powiedziałbym, są jeszcze trudniejsze. Tak? Doświadczenia często w tej naszej dziedzinie trwają dużo dłużej niż obliczenia. To jest jednak zbudowanie układu eksperymentalnego, to jest często wiele lat i tu przez wiele lat mam na myśli 3, 5, może 8 lat. Często jest tak, że te najbardziej pionierskie eksperymenty, które po raz pierwszy realizują coś naprawdę niezwykłego, to potrafi być i 10 lat pracy, to potrafi być kilka generacji doktorantów, którym nie udało się, znaczy udało się skończyć doktorat, ale nie udało się osiągnąć tego wymarzonego celu, zanim właśnie zrealizowano to. I to trochę wynika też z tego, że to są bardzo złożone układy. One nie są tak złożone jak właśnie być może ten LHC i CERN, które są ogromne i drogie. To zazwyczaj te układy eksperymentalne zmieszczą się w jednym dużym pokoju. Jednak jest to naprawdę lata praca, żeby zbudować ten układ. Te układy, one nie można ich sobie kupić. To są układy, które są składane z części, z lusterek, z laserów, z różnego rodzaju elementów, tak? Ponieważ te nasze układy eksperymentalne, te nasze cząsteczki, którymi się interesujemy, one sobie żyją w bardzo, bardzo głębokiej próżni. To znaczy jest układ eksperymentalny, w którym się tworzy bardzo dobrej jakości próżnie. To znaczy tam nie ma niczego i w środku właśnie w odpowiednio ukształtowanym przecięciu na przykład wiązek laserowych właśnie te pojedyncze cząsteczki, których to mogą być pojedyncze, może być kilkaset, kilka tysięcy, najchętniej byśmy mieli je miliony, one tam właśnie sobie żyją i tak naprawdę musimy je bardzo separować od otoczenia, ponieważ warunki temperatura pokojowa by je mogła bardzo łatwo zniszczyć, więc to są takie bardzo nietrwałe obiekty, ale dzięki takim warunkom jesteśmy w stanie rzeczywiście doprowadzić je do takiej postaci, gdzie efekty kwantowe są bardzo widoczne i te efekty kwantowe możemy tak naprawdę jak na dłoni obserwować i co więcej wykorzystywać do naszych różnych celów.
Jeszcze fundamentalne pytanie, jak zimne są ultrazimne temperatury?
A tak, ultra niskie temperatury, ultrazimne warunki to są temperatury w okolicach mikrokelwinów albo nawet nanokelwinów. To żeby właśnie powiedzieć, ile to jest w porównaniu to jest mniej więcej, ja ostatnio podawałem taki przykład, to jest mniej więcej tyle razy niższa temperatura niż temperatura pokojowa, ile razy rdzeń słońca jest cieplejszy od temperatury pokojowej. Nie wiem, czy to coś pomaga, ale to jest taka jedna skala, a tak naprawdę są miliony razy niższa temperatura. W tej skali bezwzględnej to są temperatury miliony razy niższe niż temperatura pokojowa. Na przykład dla porównania ciekły azot, żeby uzyskać, czy ciekły tlen, to tak naprawdę potrzebujemy temperatury 2-3 razy niższej od temperatury pokojowej w tej skali bezwzględnej, a to będą miliony razy niższa temperatura. Czyli to jest tak naprawdę ekstremalnie niewielka, tak jak my jesteśmy już bardzo, bardzo blisko zera bezwzględnego. Oczywiście zera bezwzględnego nie można przekroczyć, to jest tam taka minimalna temperatura i my tam już jesteśmy o milionowe części właśnie stopnia powyżej zera bezwzględnego, czyli to są naprawdę takie temperatury de facto nigdzie we wszechświecie nie występują, ponieważ jak sobie wyobrazimy, jakie są naturalne temperatury na różnych planetach, nawet daleko położonych, czy takiego pyłu gdzieś tam pomiędzy galaktykami, to będą temperatury kilku kelwinów. Być może gdzieś da się się znaleźć w okolicach 1 Kelwina, a my jesteśmy milion razy chłodniejsi, właśnie milion razy jeszcze chłodniejsi od temperatury przestrzeni kosmicznej, tak? Być może to jest też takie odniesienie. To naprawdę jest, z punktu widzenia właśnie naszego, przestrzeń kosmiczna to jest jeszcze bardzo gorąca, więc...
A jakie znaczenie ma to zimno? Dlaczego jest niezbędne, żeby znaleźć jakieś prawidłowości?
To jest właśnie po to, ażebyśmy mogli uwidocznić to kwantowe zachowanie się, tak? Ponieważ oczywiście wszystko opisywane jest na fundamentalnym poziomie przez prawa mechaniki kwantowej, czyli my, nasze ręce, powietrze nasze otaczające, oczywiście na tym poziomie pojedynczych atomów, no jest opisane mechaniką kwantową. Jednak jak spojrzymy sobie właśnie na naszą rękę, to zazwyczaj, czy kawałek stołu, to bardzo trudno zobaczyć efekty kwantowe, bardzo trudno właśnie jakoś tam dostrzec. I to wynika z tego, że w wysokich temperaturach po prostu mamy dużo przypadkowości, można powiedzieć, tak? To znaczy... I to te niskie temperatury pozwalają tą całą przypadkowość, tak mówiąc językiem bardzo naiwnym, wyeliminować, tak? Czyli właśnie sprowadzić ten nasz układ do takich warunków, gdzie przypadkowe ruchy termiczne nie niszczą naszego stanu kwantowego, gdzie naprawdę jesteśmy w stanie wygenerować atomy czy cząsteczki w pojedynczym stanie kwantowym. Bo tak naprawdę my byśmy mogli zastosować właśnie opis kwantowy także do opisu człowieka, to nie jesteśmy w stanie, nie mam tak pojemnych komputerów, ale powiedzmy jakichś dużych nawet obiektów, tylko tam jak jesteśmy w wysokich temperaturach, to musimy po prostu uwzględniać miliardów możliwych parametrów i to w pewnym momencie nam się tak upraszcza i się robi świat klasyczny właśnie, tak? To znaczy, jak mamy za dużo możliwości w tym świecie kwantowym, to można powiedzieć, że świat staje się klasyczny. A klasyczny świat już dobrze rozumiemy od czasów Newtona on był intensywnie badany i dlatego właśnie chcemy uprościć ten układ, bo też idea jest taka, że jak uprościmy nasze układy, zajrzymy w głębie tej kwantowości, która jest u podstaw całej materii, całego świata, to nauczymy się też, w jaki sposób być może możemy wykorzystać tą kwantowość w innych warunkach, czyli właśnie jak w wyższych temperaturach, czy jak na przykład właśnie ten stół, który jest taki pozornie prosty i klasyczny, no właśnie jakoś można poprawić jego właściwości poprzez inżynierię na poziomie tych pojedynczych kwantów, na poziomie pojedynczych atomów, no ale żeby to zrobić, to musimy dalej wciąż, jeszcze jest mnóstwo rzeczy, które są nie w pełni zrozumiane, jeśli właśnie chodzi o zachowanie się materii, czy oddziaływanie materii ze światłem na tym poziomie najbardziej fundamentalnym. I tam jest nasze miejsce, którym właśnie staramy się rozpychać i coraz więcej poznawać dookoła.
Właśnie o taki pasek postępu chciałam zapytać. Ile do końca? Kiedy będzie pan miał już tu przekonanie, że projekt jest skończony i wiemy?
A nie, no to myślę, że żaden projekt nigdy nie odpowiada ostatecznie na pytanie. To jest tak, że każdy projekt oczywiście ma jakieś ramy, ma jakieś tam cele mniejsze czy większe, ale tak naprawdę to nikt chyba, albo tak mi się wydaje, nikt nigdy w nauce nie zaproponował projektu, po którego skończeniu powiedział, że teraz można się rozejść do domów i już nic więcej nigdy nie musimy robić. Więc tak naprawdę jest po prostu dużo większa agenda i ten nasz projekt wpisuje się właśnie w ogólnoświatowy trend, ażeby badać coraz bardziej skomplikowane cząsteczki, coraz bardziej skomplikowane ultrazimne układy. Więc to akurat tak się też dobrze złożyło, że się wpasowaliśmy, ponieważ właśnie pierwsze doświadczenia, które pozwalały na badanie troszkę większych układów, pojawiły się właśnie niespełna, bardzo niedawno, prawda? I teraz kolejne grupy na świecie też podchwytują ten temat, więc to akurat mieliśmy to szczęście, że tak tam się udało wpasować. Natomiast to oczywiście nie mam najmniejszych wątpliwości, że jak skończymy projekt, mam nadzieję z sukcesami, zrozumiemy parę drobnych aspektów, czy większych aspektów właśnie zachowania się, czy możliwości wykorzystania ultrazimnych tych wieloatomowych cząsteczek do innych ciekawych, ale wciąż fundamentalnych zastosowań, to po prostu pojawia się kolejne pytania, bo tak naprawdę bardzo często to odpowiedź na jedno pytanie w nauce otwiera przed nami perspektywę wielu innych pytań.
Profesor Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, nasz dzisiejszy gość. Myślę, że o wspomnianych badaniach i ich kolejnych wynikach będziecie jeszcze słyszeli wielokrotnie. Świat nauki patrzy na nie z dużym zainteresowaniem. My także będziemy sprawę śledzić. Na koniec dzisiejszego odcinka Maciek Kopytowski, który przyjrzał się temu, cóż jeszcze badają współcześni fizycy.
Halo, tu nauka.
Wielki wybuch w mikroskali. Tak w skrócie można przedstawić przedmiot badań grupy fizyków z Polski i Norwegii. Ale o co właściwie chodzi? Między innymi o to, żeby dowiedzieć się trochę więcej o początkach naszego wszechświata, bo właśnie tam badacze z Polski i Norwegii doszukują się rozwiązania zagadki ciemnej materii. Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bergen w rozwiązywaniu zagadki ciemnej materii korzystają z takich narzędzi, jak między innymi wielki zderzacz hadronów i algorytmy uczenia maszynowego. A jak przekonuje szef polskiej grupy badaczy, profesor Stefan Pokorski, znane nam cząstki tworzą zaledwie 5% materii wszechświata. Reszta to właśnie ciemna materia i ciemna energia, o których wiemy tyle, co nic. Było o współpracy Warszawa-Bergen, teraz trochę o polsko-brytyjskiej komitywie. Fizycy z UW i Oxfordu połączyli siły, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak widzieliby nasz świat obserwatorzy poruszający się z prędkością większą niż światło w próżni. Otóż, jak przekonują naukowcy, tacy obserwatorzy nadświetlni w miejsce klasycznych, znanych nam czterech wymiarów, to jest jednego czasowego i trzech przestrzennych, widzieliby coś zupełnie odwrotnego, czyli jeden wymiar przestrzenny i trzy czasowe. Odpowiedź na tak postawione pytanie łatwa nie jest, bo na jej potrzeby badacze musieli stworzyć nową definicję prędkości. Wnioski swoich badań polsko-brytyjski zespół nazywa pełną, rozszerzoną, szczególną teorią względności. A na koniec o współpracy naukowców ze Stanów i Włoch, którzy chcą rozgryźć przyczyny trzęsień ziemi, niemalże nie wychodząc z laboratoriów i nie wstając od komputerów. W swojej pracy opublikowanej na łamach Nature opisują metodę, która ma pomóc przewidywać trzęsienia ziemi na podstawie po pierwsze badań uszkodzeń ciał stałych i po drugie uczenia maszynowego. Wszystko mają ułatwiać, a jakże, wielkie zbiory danych, które zastępują setki lat obserwacji ruchów tektonicznych. Zapowiada się obiecująco, więc trzymamy kciuki.
To tyle w dzisiejszym odcinku cyklu Tu Nauka. Myślę, że zostajemy ze sporą liczbą pytań bez odpowiedzi, ale też z taką obietnicą, że jeszcze wiele w świecie nauki się wydarzy i może z pewnym rodzajem zdziwienia, że tak wiele wciąż jeszcze jest do odkrycia. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.